Drodzy bracia i siostry, witam serdecznie wszystkich uczestników konwencji poznańskiej. Cieszę się z przywileju, że mogę się zwrócić do braterstwa tutaj z tego miejsca. W Poznaniu jeszcze tego nie miałem okazji uczynić, zatem tym bardziej cieszę się, że w nowym miejscu na konwencji mogę parę słów do braterstwa skierować. Pierwszy temat, którym zechciałbym się podzielić, a będzie to pierwszy na tej konwencji, chciałbym, aby był taki jak w tych życzeniach, które mała dziewczynka nam opowiadała, prosty, szczery i budujący. Będzie miał wydźwięk etyczny, zatem myślę, że zgodnie z tym życzeniem ten temat będzie można poprowadzić. Oparty jest na pytaniu, które ktoś kiedyś do mnie skierował na temat znaczenia słów naszego Pana z pewnego fragmentu Ewangelii. Wtedy nie byłem w stanie udzielić odpowiedzi na to takiej, jakiej by ten ktoś oczekiwał, ani nawet takiej, jakiej sam chciałbym udzielić, bo wyczułem, że głębsze myśli tam są, które nie były wtedy pod moją ręką, żeby od razu je wypowiedzieć. I tak zrodził się temat, który nazwałem Zdrowe i chore oczy. Oparty będzie na Mateuszu 6 rozdziale 22-23. Oko Twoje jest świecą ciała Twego. Jeśliby tedy oko Twoje było szczere, wszystko ciało Twoje jasne będzie. Jeśliby zaś oko Twoje było złe, wszystko ciało Twoje ciemne będzie. Jeśli tedy światłość, która jest Tobie ciemnością jest, sama ciemność jakaż będzie? Takie jest pytanie naszego Pana. Ten tekst, Mateusz 6, 22 i 3, jest także komentarzem manny z dnia 9 sierpnia. I komentarz Bata Johnsona wyjaśnia ten tekst, ale jak to w mannie, robi to tylko w sposób ogólny, taki, który nie wyczerpuje wszystkiego, co w tym wersecie jest, no bo manna tego zwykle nie czyni. Odczytam ten fragment komentarza, żebyśmy się mogli wprowadzić w temat. Światłem w nas jest Duch Święty. Ten Duch może stać się ciemnością. Dzieje tak się wtedy, gdy umysł rezygnuje z prawdy, a serce z ducha prawdy. Takie działanie występuje jedynie wówczas, gdy serce, tracąc mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość, zaczyna miłować grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Kto tak postępuje, nie może się odnowić ku pokucie. Ciemność w nim jest wielka i nie kończy się. Z jaką czujnością, modlitwą i aktywnością powinniśmy strzec się takich wyników. Lepiej nigdy nie zaczynać, niż w taki sposób kończyć swą chrześcijańską karierę. Jak Państwo widzą, z komentarza nie wynikają szczegóły, bo mamy oko, które jest świecą ciała. Dlaczego oko, a nie oczy? Co to jest to ciało? Oko szczere, czyli zdrowe, no bo tak przykład gdański pisze oko szczere, ale chodzi o oko zdrowe. Jeśli oko Twoje jest zdrowe, mówi nasz Pan, całe ciało Twoje będzie jasne. A jak oko Twoje będzie złe, czyli chore, niezdrowe, no to ciało w wyniku tego będzie ciemne. A potem jeszcze światłość, która jest w Tobie, jeśli stanie się ciemnością, jakoż będzie ciemnością. Sugeruje, że bardzo poważno. A więc i ten temat znowu jest także dowodem na to, że tak jak w Biblii prawdy są przedstawione tu i ówdzie, tak w literaturze prawdy, którą mamy do dyspozycji z okresów parauzji i epifanii, prawda jest często porozrzucana tu i ówdzie. Nie wszystkie tematy, które chcielibyśmy poznać, są zgromadzone w jeden artykuł, napisany pod jakimś tam tytułem i od początku do końca przedstawionym. Ale są porozrzucane. Troszeczkę tu, troszeczkę ówdzie. Jeżeli nawet nie potrafimy czegoś zrozumieć, bo nie ma na to artykułu w jednym miejscu, to wcale nie znaczy, że jest to nie do zrozumienia. Są malutkie fragmenciki tu i ówdzie i jak się to wszystko pozbiera razem, mamy wyjaśniony temat. I w ten sposób właśnie zrodziło się i to, zdrowe i chore oczy, wyjaśnienie głębi słów naszego Pana, zbiór różnych fragmentów epifanicznej i parauzyjnej literatury. Stąd jest potrzeba, żebyśmy mieli ciągłość, prawda? Prawda podawana od żniwa aż do chwili obecnej i ta ciągłość sprawia, że można w niej znaleźć, no nie powiem, że wszystko, ale prawie wszystko. W dzisiejszym dobie można znaleźć ogromną większość rzeczy, która dziecko Boże mogłaby ciekawić. Co to jest to oko? Mniej więcej każdy wie, bo oczy w Biblii są często wspominane. Jest to nasz duchowy wzrok, oczy naszego zrozumienia. Ciało, które jest zdrowe, jeżeli to oko działa odpowiednio, przepraszam, ciało ma być jasne, prawda? To ciało, które ma być jasne, jeżeli oko jest zdrowe, działa odpowiednio, to nasz wewnętrzny człowiek. Kiedyś, kiedy było tak zwane spłodzenie z ducha, to było to nowe stworzenie, które w wyniku tego powstawało. A dzisiaj nowy umysł, wola i serce, które każdy chrześcijanin sobie ma rozwijać. To ciało będzie jasne, jeżeli oko będzie zdrowe. Światłość w nas to oczywiście prawda, a szczególnie duch prawdy. Prawda, a szczególnie duch prawdy. Wiemy, że duch prawdy jest ważniejszy, bo on jest paszportem do królestwa. Ale ducha prawdy nie weźmiemy znikąd inąd jak z prawdy. Jeżeli mamy błąd, to w wyniku tego powstaje duch błędu. Tak jak mamy ogólnie wśród chrześcijan na świecie. I zbyt duża ilość błędu sprawia, że jest zbyt duża ilość ducha tegoż właśnie błędu. Natomiast prawda rodzi to, co może zrodzić, a jedynie może zrodzić ducha tejże prawdy. Więc chociaż duch prawdy jest ważniejszy od samej prawdy, nie ma jednego bez drugiego, bo coś prowadzi do czegoś. A więc oko nasze, nasz duchowy wzrok, ciało, nasz wewnętrzny człowiek, nowy umysł, wola i serce, które każde dziecko Boże w sobie chce zbudować, stworzyć, taki jest cel naszego poświęcenia, bo to oznacza odejście od obrazu upadłego, grzesznego człowieka, a zbliżenie się chociaż troszeczkę do tego obrazu, który mamy w idealnym Bogu i naszym Panu. No a światłość w nas to jest właśnie ten, że duch prawdy, który bierze się z prawdy jako takiej. Ale wciąż pozostaje pytanie, dlaczego jest to jedno oko w naszym Panu? Wiemy jako badacze, że wszystko jest bardzo ważne. Kreska jota jest ważna i nie przemija bez odpowiedniego wypełnienia. Nasz Pan, mówiąc oko, a nie oczy, miał jakiś cel. To jest właśnie bardzo ciekawe. Wyjaśnienie tego problemu jest ilustracją tego, że świat duchowy, niewidzialny, jest zorganizowany w bardzo podobny sposób do świata widzialnego, fizycznego. W Parauzji pewien brat napisał taki artykuł, gdzie 5-6 takich równoległości wskazał. Między innymi stamtąd zaczerpnąłem pomoc do tego, żeby wystartować w ogóle z tym tematem. Twierdząc, że skoro Bóg jest twórcą świata zarówno duchowego, niewidzialnego, tego niematerialnego, a także jest twórcą świata fizycznego, w którym żyjemy, to nie jest rzeczą dziwną, że ten sam stwórca użył podobnych zasad, stwarzając świat duchowy, niewidzialny, a także świat widzialny, fizyczny. I co zresztą mamy potwierdzone w naszym Panu. Dlaczego naszemu Panu tak łatwo było ilustrować prawdy duchowe, sięgając po siewce, prawda, po słońce, po gwiazdy, przywoływał różne rzeczy i opowiadał o głębokich rzeczach duchowych, a opierał się na materialnych, doczesnych. Te same prawidła działają w obydwu światach. I teraz na początek zacytuję, na początek rozwikłania tej zagadki, dlaczego jest to jedno oko, jak to ono działa w tymże ciele, jaką światłość niesie. Cytat z medycyny na temat tego, dlaczego człowiek nie ma jednego oka, a tylko ma parę oczu. To jest punkt wyjściowy do zrozumienia tego tematu. Nasz Pan, który jak wiemy był narzędziem Boga w stwarzaniu, gdy zdawał nam dwoje oczu na podstawie projektu od Boga, na pewno wiedział, jaką funkcję każde z tych oczu ma spełniać. Nie jest to tylko oko zapasowe, to drugie, że w razie czego, albo żeby ogólnie poprawić, poszerzyć obraz. Nie, funkcja jest zupełnie inna. I ta funkcja od razu zdradza duchowy wymiar tego jednego oka, o którym mówił nasz Pan w Mateusza. A więc kolejny cytat z medycyny. O dotyczący, dlaczego mamy dwoje oczu. Gdy patrzymy na przedmiot ustawiony bardzo daleko od nas, osie patrzenia obu oczu ustawione są prawie równolegle. Jeżeli przedmiot ten będziemy zbliżali w naszym kierunku, mięśnie gałek ocznych będą zmieniać położenie gałek tak, by osie widzenia podążały za tym przedmiotem, a tym samym przecięły się na tym przedmiocie. Zjawisko to nosi nazwę konwergencji. To nas nie interesuje bardzo, w medycynie tak się nazywa. To przecięcie się osi patrzenia obydwu oczu na przedmiocie, na którym patrzymy. Im bliżej oczu znajdzie się nasz przedmiot, tym osie patrzenia przetną się pod większym kątem. Możemy sobie to wyobrazić, prawda? Kiedy każde oko patrzy swoją osią i się przecinają te osie na przedmiocie, na którym patrzymy. I teraz dochodzimy do najważniejszej części naszego cytatu. Analizując ten kąt, kąt przecięcia się osi na tym przedmiocie, mózg człowieka wnioskuje o odległości obserwowanego przedmiotu od oczu. Gdyby zatem człowiek wyposażony był tylko w jedno oko, bardzo trudno byłoby mu określić odległość obserwowanego przedmiotu od siebie. Po to mamy dwoje oczu, żeby ocenić odległość przedmiotu, na który patrzymy. Nie żeby lepiej go widzieć, nie żeby widzieć szerzej, tylko żeby widzieć odległość, móc ocenić. To jest bardzo ważne dla kierowców, którzy jadą i chcą wyprzedzić samochód, a widzą jadący sprzeciwka. Jednym okiem też by go widzieli, tak samo dokładnie, ale ocena odległości byłaby wypaczona. I podobna jest funkcja duchowego patrzenia. Okazuje się, że z duchowego punktu widzenia mamy także dwoje takich oczu. Jedno oko patrzy na tu i teraz, doczesne życie z tym wszystkim, co to życie ma do zaoferowania. A drugie oko patrzy na to, co nieprzemijające, na to, co wieczne, co związane z Królestwem. I gdy nasz Pan mówi, jeśli twoje oko będzie zdrowe, to miał na pewno na myśli nie oko, które ocenia doczesność, tutaj, tu i teraz, bo z tym ludzie nie mają problemu raczej, bo to każdy z tym żyje, to jest nasze życie. Wiele osób ma problemy, żeby dostrzec to, co niewidoczne, to, co duchowe, nieprzymiejące, czego nie można ocenić zmysłami naszymi codziennymi, takimi, jaki każdy człowiek posiada. I teraz, jeżeli mamy zdrowe, to drugie oko, oko, które patrzy na rzeczy nieprzymijające, te wieczne, to wtedy możemy ustalić, ocenić naszą odległość od tych dwóch rzeczy. Czy bliżej powinniśmy się ustawić rzeczy związanych z Królestwem, z tym, co nieprzymijające, z tym, co wieczne, czy bliżej powinniśmy się ustawić tej drugiej perspektywy. A więc tak jak oczy nasze fizyczne pozwalają nam ocenić odległość obserwowanego przedmiotu od nas, tak, jeżeli nasze oko, to jedno oko, które widzi to, co nieprzymijające, to, co wieczne, to, co duchowe, jeśli ono działa, jeśli jest zdrowe, pozwala nam ocenić naszą odległość od spraw związanych z Królestwem i naszym życiem. Czy bliżej nam do życia doczesnego, materialnego, czy bliżej nam do tych, gdzie powinniśmy się zawić, jak ustawić w życiu, żebyśmy w odpowiedniej odległości byli do tych dwóch rzeczy. I to oko jest jedno, szczególnie bardzo ważne. Widząc te rzeczy obydwie, powinniśmy odpowiednie relacje wobec tych zająć. Większość ludzi nie potrafi tego odpowiednio uczynić, bo większość ludzi, nawet jeżeli się nazywają chrześcijanami, to oko, o którym mówi nasz Pan, mają niezdrowe. Wobec tego nie ma w ich ciele, w ich nowym wewnętrznym człowieku jasności, czyli prawdy, a szczególnie ducha prawdy, ponieważ oni ustawiają się tylko przy tej jednej perspektywie, doczesności, bo to oko drugie nie działa. Oni nawet nie są w stanie ocenić, że ono istnieje, ta druga perspektywa. Jakże mają zająć zatem stanowisko? A ci, którzy są w stanie ocenić, to też muszą jeszcze odpowiednio zareagować. To nie tylko, że widzą. Widzą i trzeba się odległość swoją zbadać. Jaka jest odległość moja do obserwowanych przedmiotów? Z życiem doczesnym związanych i z tym nieprzemijającym. Nasz Pan w Mateusza 6 rozdziale, z którego pochodzą nasze wersety, poświęca długi fragment temu. Bo w tym 6 rozdziale od wiersza 19 mówi o, jak gdyby podaje wykładnię tego, co dla dziecka Bożego, dla chrześcijanina powinno być ważne i istotne. Jak on się powinien ustawić w życiu wobec tych dwóch relacji. Zaczyna od słów, nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, gdzie złodziej podkopywuje, kradnie, ale sobie skarbcie w niebie, gdzie nie ma tego rdzy ani złodziei, albowiem gdzie skarb jest, tam jest serce. Potem mówi o tym oku za chwilę w dwóch kolejnych wersetach. Potem znowu nikt nie może dwóm panom służyć, bo wtedy ma problem, jednego miłuje bardziej niż drugiego. Potem mówi, nie troszcie się o żywot, co byście jedli, co byście pili. Daje przykład ptaków niebieskich, że tak właśnie czynią, a mają zaspokojone swoje potrzeby. Potem mówi, któż z was, troskliwie myśląc, może do swego wzrostu przydać chociaż jeden łokieć? Potem pyta, a dlaczego o odzienie się martwimy? Mówi, że Salomon w całej słowie sławy nie był tak przeodziany jak lilia, która rośnie, a wcale nie martwi się, nie przejmuje tym, co się odzieje. Mówi też, żebyśmy się nie troszczyli, co będziemy jedli, co będziemy pili, bo tego wszystkiego poganie szukają, a w wersecie 33 podsumowuje między innymi także nasze dwa wersety, bo one tam są częścią tego całego wywodu. Ale szukajcie naprzód przede wszystkim Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko inne, o czym mówił, prawda, czyli jedzenie, picie i odzienie i wszystkie inne sprawy doczesne będą wam przydane. Tak mówi nasz Pan w podsumowaniu. Czyli od razu sugeruje, jaki powinien być efekt naszego widzenia i ocenienia tych dwóch perspektyw. Gdzie powinniśmy się bliżej czego ustawić? Zatrzymam się chwilę na tym wersecie 33, bo on jest bardzo ważny. I jak to często bywa u naszego Pana, który bardzo głębokie i bogate myśli ukrywa pod pozornie niewiele mówiącym stwierdzeniem. Tutaj w tym wersecie też mówi zwykle dwa razy więcej niż z reguły doceniamy. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. To, co widać gołym okiem w tym wersecie, to to, że nasz Pan podaje hierarchię. Najpierw szukajcie spraw dotyczących Królestwa, prawda? Królestwa i sprawiedliwości Jego, a potem te inne rzeczy. To każdy widzi od razu. Ale on mówi coś jeszcze więcej. Zauważmy, że mówiąc o szukaniu spraw Królestwa i o tych innych rzeczach, zmienia stronę czynną na bierną. I znowu, przecież nie jest to przypadek, że tak czyni. Mówi, szukajcie wy aktywnie Królestwa i Jego sprawiedliwości, a nie mówi, a potem szukajcie tych innych rzeczy na drugim miejscu. Jakby można było wnioskować i co często sądzimy, że taka była jego myśl. Mówi, a te wszystkie inne rzeczy będą wam przydane. Czyli te wszystkie inne rzeczy są po pierwsze na drugim miejscu, po drugie mają być przydawane, a nie szukane przez nas. Jak to w życiu wprowadzać? No to sekret naszego poświęcenia. Musimy tak to wprowadzać w życiu, na pewno nie dosłownie. Nie możemy nic nie robić i biernie oczekiwać na to, że otrzymamy rzeczy potrzebne do życia. Ale nasz Pan chciał przez to coś powiedzieć. Chciał pokazać, że nasza aktywność ma być przez Niego interpretowana jako przydawanie tych rzeczy. Że my jak gdyby nie dążymy za nimi sami. Tylko, że jest nam przydawane, że bierzemy to, co jest nam przydawane, a nie sami aktywnie szukamy tych rzeczy. Bo gdy szukamy aktywnie tychże rzeczy doczesnych, bardzo często, Bóg pewnie o tym wiedział, przesadzimy. Bardzo często wprowadzimy tutaj zamieszanie i zmienimy odpowiednią kolejność tychże spraw. Myślę, że dla każdego z nas, tu się nie będę zatrzymywał dłużej, bo to mówię, to jest tajemnica naszego poświęcenia. Jak to robić, żeby Bóg uznał to za przydawanie? Każdy musi sam sobie to w swoim życiu, jak ją widzi, opatrzność Bożą, miejsce, w którym jest, znaleźć odpowiedni sposób przydawania, szukania tak, aby było to przydawanie. Ogólna wskazówka, jaka się słuszna wydaje w tym momencie, jest taka, że na pewno nigdy zdobywanie rzeczy tego świata nie powinno odbywać się kosztem prawdy. Jeżeli dochodzimy kiedykolwiek do wniosku, że aby zdobyć rzeczy potrzebne do życia doczesnego, musimy zrezygnować z prawdy, na pewno złamaliśmy ducha tego tekstu. Nie jest to już przydawanie, ale szukanie aktywnie tychże rzeczy. Musimy tak szukać, żeby Bóg uznał to za przydawanie. Wszyscy chrześcijanie, jak wiemy, wierzą w jakąś formę życia po śmierci. Niektórzy spodziewają się, że gdy umrą, to nie umrą, tylko będą żyli dalej jako istoty duchowe. My wiemy i spodziewamy się takiej kontynuacji życia po śmierci, że zmartwychwstaniemy dzięki śmierci naszego Pana. Że chociaż umrzemy i nie będzie nas przez pewien czas, to w Królestwie, w zmartwychwstaniu powrócimy znowu do egzystencji. Biblia nam mówi, że wtedy jakość naszego życia, jakość naszych błogosławieństw, które dostąpimy, będzie proporcjonalna do tego, jak wykorzystamy nasze obecne życie. O, na przykład, czy będziemy mieli te rzeczy doczesne przydawane i czy najpierw będziemy szukali Królestwa i Jego sprawiedliwości. Czy też zamienimy tutaj albo kolejność, albo ducha tego szukania, przydawania, że to się stanie czymś odwrotnym, zbyt aktywne, pochłaniające zbyt wiele czasu i prowadzące do zaniedbania tego, co nasz Pan nie pozwalał nam zaniedbywać. Nasz Pan o tym samym mówi w nieco bardziej skomplikowany sposób u Łukasza 16,9. Znowu, styl naszego Pana. Proste, nieco skomplikowane stwierdzenie i głębia prawdy tam ukryta. Można się zatrzymać i znowu cały wykład zrobić. Łukasz 16,9. Czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Tak powiedział nasz Pan. Niektórzy mogliby interpretować ten tekst jak? Że nasz Pan zachęca nas do dobrego życia z rzeczami tego świata. Czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości. Każdy wie, co to jest mamona niesprawiedliwości. To nie tylko pieniądze, od nich zwykle się zaczynają te sprawy doczesne, ale nasza pozycja, jaką mamy w świecie, nasze kontakty międzyludzkie, jakie mamy, wszystko cokolwiek. Nasze domy także i samochody i garnitury i cokolwiek byśmy nie mieli. I nasz Pan jak gdyby zachęca, żebyśmy żyli w tym w przyjaźni. Wiadomo, że nie miał na myśli tego. Nieco poprawiłoby ten tekst, gdybyśmy przyjmek z zastąpili przy pomocy. Co jest typowe, bo w wielu językach, na przykład w angielskim, też gdy Anglik je obiad z widelcem, to nie mówi, że je widelcem, tylko że je z widelcem, czyli przy pomocy widelca. Podobnie pisze z piórem, przy pomocy pióra. Zatem czyńcie sobie przyjaciół przy pomocy mamony niesprawiedliwości znacznie poprawia już myśl naszego Pana. Bo z tego wynika, że przynajmniej obiektem naszej przyjaźni, naszymi przyjaciółmi nie ma być mamona sprawiedliwości, tylko mamona ma być narzędziem, którym sobie mamy czynić przyjaciół, ale z kogoś innego. Czyńcie sobie przyjaciół przy pomocy mamony niesprawiedliwości. Jakich przyjaciół mamy sobie czynić? Z Boga i Chrystusa. To są dwaj przyjaciele, których przy pomocy mamony niesprawiedliwości mamy sobie zjednać. Mamy tak używać rzeczy doczesnych, które mamy do dyspozycji, żeby Bóg i Jezus byli naszymi przyjaciółmi z tego powodu. Czyli żeby to właśnie było najpierw szukanie Królestwa, a też inne rzeczy przydawane. Oni wtedy powiedzą, że dobrze, żeśmy tych przyjaciół z nich sobie robili przy pomocy mamony niesprawiedliwości. Aby gdy ustaniecie, co znaczy gdy ustaniecie? No gdy umrzecie. Wasze życie się kiedyś skończy. Przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto? No ci przyjaciele, jeżeli sobie ich zrobicie. Do jakich wiecznych przybytków? No, do wiecznego królestwa. W takiej klasie ludu Bożego, do jakiej kto może się kwalifikować ostatecznie, życie wieczne dla wszystkich ludzi w królestwie. Czyli nasz Pan chciał powiedzieć, tak używajcie rzeczy doczesnych, którymi dysponujecie w życiu, żeby Bóg i Jezus mogli być waszymi przyjaciółmi i żeby mogli was później, gdy wasze życie dobiegnie końca, zakwalifikować, przyjąć do wiecznych przybytków królestwa. Jeszcze prościej, później mamy to powiedziane przez Pawła, żebyśmy byli czym? Dobrymi szafarzami. To samo. Wiele różnych tych samych rzeczy w różnych sformułowaniach i wzajemnie się wszystko harmonizuje i zlewa w jedną całość. Poświęćmy teraz chwilę na inne wersety, które mówią także o patrzeniu. Bo tak sobie pomyślałem, jeżeli nasz Pan mówił o tym oku i miał na myśli to właśnie oko, które dostrzega to, co niewidoczne, ponadczasowe, wieczne, związane z Królestwem, jeśli ono ma być zdrowe i nieść jasność do całego ciała, czyli prawdę, a szczególnie ducha prawdy do wewnętrznego człowieka, nowego umysłu, woli serca, które chcemy budować, to inne wersety, które mówią o patrzeniu, powinny bardzo ładnie z tym wszystkim współgrać. No i nie jest inaczej. Zadajmy sobie zatem pytanie, od czego zależy nasz duchowy wzrok? Kiedy widzimy rzeczy w odpowiednim świetle, a kiedy nie? No bo ktoś powie, no ale czy jak to jest, że jeden widzi, a drugi nie widzi? Mamy odpowiednie pytanie uczniów do naszego Pana skierowane. Mateusz 13:10. Zapytali go, dlaczego im w podobieństwie mówisz? A nasz Pan odpowiedział, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale tamtym onym nie dano. Albo oczy wasze błogosławione, że widzą, a uszy wasze, że słyszą. No i ale pojawia się pytanie, dlaczego wam dano wiedzieć, a im nie dano? Dlaczego oczy wasze błogosławione i uszy, a tamtych oczy i uszy to dlaczego nie są błogosławione? Przerzucamy się do innego fragmentu Ewangelii, Jana 7, rozdział 17-18. I znowu nasz Pan wyjaśnia nam całą tajemnicę. Bardzo odkrywczy tekst. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, mówi nasz Pan, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Kto z samego siebie mówi, chwały własnej szuka. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy, a nie ma w nim niesprawiedliwości. Jeszcze raz początek. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. A potem podaje, jak gdyby wykładnie, jak to należy rozpoznawać. Czy sam mówi sam od siebie, czy z Boga. Bo kto mówi sam od siebie, to szuka własnej chwały. Jak to się wszystko pięknie sprawdza. W dzisiejszym świecie, w którym mamy bardzo wiele różnych propozycji, znaczy interesują te religijne, inne nas nie interesują, ale to ta prawda działa wszędzie, bo znowu uniwersalizm prawdy naszego Pana. Jakże często, gdy można wziąć literaturę religijną różnych opcji, to jakże często widać tam autora, który to napisał. On po prostu wyziera z tego wszystkiego, co napisał, bo on siebie musi prezentować, siebie zachwalać. Gdy czytam literaturę parauzyjną czy epifaniczną, autor jest niewidoczny. Jest przedstawiana prawda i nie jest ważne, kto napisał. Nawet nie jest pokazane, gdzie trzeba przyjść, żeby być zbawionym. Natomiast w wielu innych literackich dziełach religijnych nie da się to ukryć. Autor musi siebie rekomendować, no bo mówi od siebie i szuka własnej chwały. Ale wracam do początku. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać. Co nasz Pan mówi? Bardzo wiele. Mówi, jeżeli ktoś chce rozpoznać wolę Boga, czy to jest od nie, czy od Boga, czy nie od Boga, to będzie umiał to zrobić. Czyli pokazuje, jeżeli ktoś ma dobre serce, szczere serce, czyli chce poznać prawdę, a nie przychodzi do prawdy religijnej, ale szukając coś, co jemu odpowiada, to będzie umiał rozeznać. Nasz Pan mówi, dobre, szczere serce równa się dobre oczy, dobra głowa. Jeśli ktoś by chciał czynić wolę Jego, będzie umiał rozeznać. A kto nie chce czynić woli Jego, nie będzie. My to możemy powiedzieć inaczej. Kto jest w pełni poświęcony, ten chce czynić wolę kogoś innego, bo nie ma swojej własnej, bo jego własna przecież powinna być uznana za martwą, za nie ma. I to jest problem znowu, ogromny problem wszystkich chrześcijan, także i nas do pewnego stopnia, bo różnie w naszym poświęceniu to wygląda. Czasami wszyscy niby jesteśmy poświęceni, ale czasami stary Adam, o którym mówimy, prawda, tak go nazywamy, dają sobie znać i ta nasza wola jest czasami częściowo też realizowana. Czyli niezbędną rzeczą do właściwego rozpoznawania nauki, czy jest z Boga, czy nie z Boga, jest całkowicie szczere serce. czyli całkowite, pełne poświęcenie. Nie ma nas. Wtedy dopiero możemy obiektywnie podchodzić do prawdy, która jest przedstawiana i przyjmować ją taką, jaką jest, a nie taką, jaką my byśmy chcieli, aby ona była. To jest problem chrześcijan także i czasami i nas, że chcemy przyjmować prawdę taką, jaką my byśmy chcieli i ją odpowiednio przeinaczamy. Następuje proces przeinaczania, dopasowania prawdy do naszych oczekiwań. Brak pełnego poświęcenia. Ci, którzy mają to takie szczere, pełne, dobre serce i ci, którzy dostrzegają wobec tego naukę, czy jest z Boga, czy nie z Boga, jak mówi nasz Pan, są wyprowadzani z ciemności, która ogarnia cały świat i przenoszeni do świata prawdy. Odtąd są nazywani dziećmi światłości, a ci, którzy nie chcieli wyjść, są nazywani dziećmi ciemności. Tak to Paweł, właściwie chyba Piotr, określają. Dlaczego ci, którzy siedzą w ciemności, chcą w tej ciemności siedzieć? Dlaczego nie chcą wyjść na światło? Wydaje się to być niezrozumiałe. I znowu nasz Pan sprawę rozwikłuje u Jana 3, rozdział 19-21. A ten ci jest sąd. Mówi, ten ci jest sąd, czyli sprawa, która rozstrzyga. Tak jak sąd rozstrzyga, winny, niewinny. Gdzie racja, gdzie nie ma racji. Ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat. Ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Dlaczego? Bo były złe ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Ale kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki jego, bo są w Bogu czynione. Ciągle ta sama wykładnia. Nie chce przyjść do światła prawdy ten, kto ma złe uczynki, bo światło prawdy potępiłoby go przed nim samym. On by się źle czuł. I wiemy, że prawda nie zagości długo tam, gdzie ktoś nie chce się jej podporządkować, bo on się sam będzie w jej towarzystwie źle czuł. Będzie musiał albo sam zmienić swoje postępowanie, albo rzucić tę prawdę. Dobre oczy, a właściwie to jedno dobre oko, które widzi to, co nieprzymijające, to, co jest w stanie wejrzeć do królestwa, nie tylko ułatwia rozpoznanie właściwej drogi, ale także trwanie na niej. Ono łagodzi trudności postępowania tą drogą na tak zwanej wąskiej ścieżce. 2 Koryntów 4, od 16 do 18 mówi o tym bardzo wyraźnie. Dlatego nie słabiejmy, zachęca nas Paweł. Ale chociaż też nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, wszakże on wewnętrzny, to ten właśnie to ciało, ten wewnętrzny człowiek, nowy umysł, wola i serce, odnawia się od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz, nader zacnej chwały, wieczną wagę nam sprawuje, czyli przygotowuje. Ale zobaczmy, jak potem zaczyna się werset 18. Gdy, to znaczy jeśli. Gdy, jeśli, to jest to samo. Czyli ten jest ucisk lekki i kruchy i krótki i jeszcze zacną korzyść nam przynosi na wieki, ale tylko wtedy, gdy spełniamy warunek wersetu 18. Gdy, jeśli nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. A jak można patrzeć na rzeczy niewidzialne? No trzeba mieć zdrowe to oko. Wracamy znowu do naszego Pana, który mówi, jak twoje oko będzie zdrowe, całe twoje ciało, twój wewnętrzny człowiek, nowy umysł, wola i serce, czy kiedyś nowe stworzenie, będzie pełne jasności, prawdy, a szczególnie ducha prawdy. Bo będziesz widział te rzeczy nieprzymijające. Będziesz mógł wszelkie uciski na drodze poświęcenia znosić jako bardzo krótkie i lekkie. W innym przypadku nasz Pan powiedział znowu to samo i znowu to samo i to samo. Gdzie byśmy nie zajrzeli, mamy piękną harmonię. Gdzie nasz Pan mówił o swoim jarzmie, że jest i lekkie, i wdzięczne, i przyjemne. To samo nazwał. Ale jak działa to oko? To oko, o którym on mówił w naszym podstawowym tekście. Jak nie działa, to staje się to ciężkie, nieznośne. Nie można tego udźwignąć. No bo doświadczenia zawsze są. Wszystko zależy od tego, jak patrzymy na nic. Czy potrafimy spoglądać do królestwa? Czy możemy... Jesteśmy w stanie zajrzeć ponad to, co doczesne tu i teraz. Jak jesteśmy, znacznie sobie ułatwiamy. Pozwala nam to oko zdrowe dostrzegać to, co będzie w przyszłości, ale pozwala nam także dostrzegać pewne korzyści, które już teraz mamy do wzięcia, a których nie dostrzegamy, gdy to oko nie działa. Bo nasz Pan powiedział, że każdy, kto opuściłby domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, to dostaje dwie rzeczy w zamian. Stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. Logika podpowiada, że skoro nasz Pan mówi, że stokroć więcej weźmie, a w dodatku żywot wieczny odziedziczy, to znaczy, że stokroć kiedy bierze? Też w żywocie wiecznym? No nie, to musi być coś innego. Żywot wieczny w przyszłości, stokroć teraz. Poświęcę chwilę temu stokrociu. Ale to trzeba, żeby go widzieć, jak ten stokroć Bóg nam wypłaca już tu i teraz, to trzeba mieć to oko zdrowe. Inaczej tego się nie widzi, to się przegapia te rzeczy. A tym stokroć to 5 elementów, które mamy już wypłacane od zaraz, od chwili rozpoczęcia poświęcenia. Społeczność z Bogiem i Jezusem i braćmi. Większość braci nie znalibyśmy nigdy w życiu, gdyby nie prawda i nasze poświęcenie. Znamy się tylko z tego powodu, w większości z nas. Niektórzy znają się jeszcze rodzinnie albo mieszkają obok siebie, ale większość nie. Drugi element stokrocia, który Bóg nam wypłaca już teraz, pokój, radość i inne owoce ducha. Dlaczego to jest ważne? Te rzeczy pozwalają znosić doświadczenia i trudności codziennego życia, które mają wszyscy. Cały świat ma takie same trudności. Ale pokój, radość i inne owoce ducha ułatwiają znoszenie tych rzeczy, które są nieobce dla wszystkich, bo każdy człowiek jest poddany mniej więcej tym samym biedom. Trzeci element stokrocia, poznanie boskiego planu, jego zamierzeń. Dlaczego to jest ważne? Co to za korzyść? No daje nam zrozumieć wydarzenia na świecie i do czego to wszystko zmierza. Czy ktoś z braterstwa napełnia się troską i strachem na temat tego, co będzie w przyszłości? Jak do czego doprowadzą te takie czy inne kryzysy, afery, terroryzm? Nie mamy chyba takich problemów. Przywileje służby. Kolejny element, który Bóg nam wypłaca w tym życiu. Znowu, doceniany tylko przez tych, którzy mają to oko działające. Dla innych przywileje służby to ciężar, którego woleliby nie mieć. I błogosławieństwa doczesne, które w tym życiu otrzymujemy. Doczesne. Każdy poświęcony żyje mądrzej niż niepoświęcony. Lepiej wykorzystuje to, co w życiu ma. Czas i środki. Chociażby dlatego, że nie marnuje ich na przykład na nałogi. Na próżne spędzanie wolnego czasu, które nikomu nic nie daje, a angażuje często środki duże finansowe, których zdobycie znowu angażuje ich czas i tak dookoła. A więc stokroć mamy wypłacany już w tym życiu, a widzimy ten stokroć tylko wtedy, jeżeli nasze oko działa. Powtórzę je w tych 5 elementów. Społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi, pokój, radość oraz inne owoce ducha, poznanie boskiego planu, przywileje służby i błogosławieństwa doczesne przez mądrzejsze życie tutaj i teraz. Brat Johnson pisał często, że stolarz, który jest w prawdzie, zrobi lepsze okno niż stolarz, który nie jest w prawdzie. Nie byłem stolarzem, nie próbowałem, ale myślę, że to jest prawda. Każdy inny, który pełni w swoim życiu jakiś tam zawód, wykona go lepiej, jeżeli jest w prawdzie, niż ten, który w prawdzie nie jest. Oczywiście przy założeniu, że mają podobne kwalifikacje zawodowe, prawda? Bo jeżeli ktoś się na czymś nie zna, to wiadomo, że nie prześcignie tego, kto się zna. Na przykład, gdyby ktoś przyszedł do mnie o poradę lekarską, prawda, z chorobą, na pewno bym nie pomógł mu tak skutecznie jak lekarz. Ale jeżeli mamy podobne kwalifikacje zawodowe, to osoba, która jest w prawdzie, lepiej wykona swój zawód niż ten, który nie jest w prawdzie. I na koniec słów parę na temat ostatniej części słów naszego Pana, bo nasz Pan w naszym podstawowym wersecie mówi o tym oku, który jest świecą tego ciała. Jak jest zdrowe, to wszystko ciało jest jasne. A jak jest złe, chore, to jest oczywiście ciemne. To chyba już teraz rozumiemy. A na końcu mówi, jeśli tedy światłość, która jest w Tobie, dosłownie stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność? Sugeruje, że ci z nas, którzy już dostąpili pewnej światłości w sobie, czyli nabrali trochę prawdy i jej ducha, bo mieli zdrowe oko kiedyś, mogą to jednak zatracić. Może ta jasność, która w nich być, ponownie stać się ciemnością. Nasz Pan pytaniem, jakaż to będzie ciemność, sugeruje, że gdyby ktoś mający zdrowe oko kiedyś postąpił już na tą drogą i tej jasności troszeczkę nabrał prawdy jej ducha do siebie, gdyby zboczył z tejże drogi, jego sytuacja staje się gorsza niż była na początku. Jakaż to będzie ciemność? I teksty biblijne potwierdzają, myślę, że i życie, wielu z nas może dać jakieś tam nawet przykłady, takich osób, którzy po pobycie w prawdzie, po postępowaniu w tejże prawdzie, po zrobieniu dobrego postępu i nabraniu tejże jasności, później powoli zaczęli to tracić. Nawet brat Johnson w tym tekście Manny, komentarzu do Manny o tym mówił, prawda, że lepiej nie zaczynać wcale niż tak kończyć, kiedy serce odchodzi powoli od tego, przy czym kiedyś było. Biblia mówi o tym, żeby nie gasić prawdy, ducha tego nie zagaszać. To jest właśnie stwierdzenia. Czyli jest możliwy powrót. Są nawet bardzo mocno sformułowane teksty, które pokazują. No może jeden z nich odczytam, bo inne to są podobne. Łukasz 11, rozdział 24 do 26. Nasz Pan mówi, znowu pod obrazem pewnych duchów nieczystych, ale nie chodzi mu o dosłowne duchy nieczyste, w sensie istot. Gdy duch nieczysty wychodzi od człowieka, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znalazłszy, mówi, wrócę się do domu, z którego wyszedłem. Czyli gdy człowiek przyjdzie do Boga, zacznie się oczyszczać, tego ducha nieczystego jak gdyby u siebie usunie, ten duch chce ponownie do niego powrócić. A przyszedłszy znajduje ten dom umieciony i posprzątany. Wtedy idzie i bierze z sobą siedem innych duchów gorszych niż on sam. A wszedłszy mieszkają tam i bywają rzeczy ostatnie człowieka takiego gorsze niż pierwsze. To samo, co nasz Pan powiedział. Jeżeli jasność, która jest w tobie, stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność. Gorsze dni tego człowieka niż te wcześniejsze. Jaki jest powód tego, że tak się dzieje? Dlaczego to raz oświeceni prawdą i podążający tą drogą, ci, którzy osiągnęli pewien rodzaj postępu, później, gdy z tej drogi zawrócą, zboczą, stają się gorsi od samych siebie, niż byli kiedyś na początku. Dlaczego gorsi? Znowu ta sytuacja ma swoje potwierdzenie w fizyce. Mamy w czasie tego tematu drugi raz już równoległość świata fizycznego i świata niefizycznego, świata duchowego i materialnego. Odwołam się najpierw do obrazu z fizyki, a potem zobaczymy i zrozumiemy wtedy, jak to działa w wymiarze duchowym. Jeżeli ktoś z baterstwa będzie przebywał w ciemnym pokoju, no na pewno nieraz już mieliśmy takie doświadczenie, w ciemnym pokoju, to światło księżyca, które gdzieś tam na niebie sobie świeci, w mieście jakieś tam dalekie latarnie, prawda, które są na ulicach, sprawiają, że pomimo ciemności pokoju widzimy kształty. Widzimy meble, możemy na przykład stać i przejść, wyjść z pokoju, nie potrącając żadnego mebla, nie przewracając się. Możemy? Chyba każdy przyzna, że tak. Pomimo ciemności można dostrzec zarysy przedmiotów. Gdy jednak ten ktoś, kto w tym pokoju ciemnym się znajduje, wyjdzie do pokoju obok, gdzie jest światło włączone i pobędzie tam przez 15 minut, 20, pół godziny, a później ponownie wróci do tego pokoju ciemnego, w którym był wcześniej, co się dzieje? Czy ta ciemność jest dla niego tak samo? Nie, ona już jest dwa razy albo trzy razy głębsza. On już teraz nie byłby w stanie w tym pokoju przejść, nie zawadzając o coś. On nie widzi totalnie nic. Musi znowu pobyć pewien czas w tym pokoju i znowu po pewnym czasie, jak się oko przyzwyczai, to może zacząć dostrzegać zarysy przedmiotów, żeby móc ewentualnie wyjść z tego pokoju bezpiecznie, bez zapalania światła. Czyli widzimy, że taka sama zasada działa i tu, i tu. W świecie fizyki rozumiemy ją na podstawie tam zmian w oku, prawda? Tam coś się rozszerza, soczewki, ja tam się na tym nie znam, nieważne. Tak to można wytłumaczyć fizycznie. Duchowo oczywiście nie działa to na tak samo, prawda? Ta sama zasada, ale jej wymiar, ona się przejawia inaczej. Brat Russell to bardzo pięknie wyjaśnił i posłużę się jego wyjaśnieniem. Jego wyjaśnienie jest następujące. Gdy jesteśmy członkami jakiejś społeczności, w której żyjemy, jako normalni ludzie tego świata, jeszcze nawet nie poświęceni, nie znający prawdy, to jako obywatele takiej czy innej społeczności kierujemy się jakimiś zasadami w życiu. Bo świat się cały czymś kieruje. To nie jest tak, że świat jest zero, totalny zero. Wszystko czarne charaktery. Świat w zależności od społeczności, od okresów historii ma jakieś zasady, którymi wszyscy ludzie czują się związani. W danej społeczności nie wypada zachowywać się tak czy inaczej. Jeżeli to jest okres pokoju, dobrobytu, to zwykle są jakieś tam wyższe normy. Jeżeli to okres jakiegoś tam niepokojów, rozruchów, wojny, wtedy zwykle się spłycają te normy, bo ludzie chcą życie uratować, to wtedy wydają sąsiadów nawet, żeby życie uratować. Ale są inni, którzy znowu ratują życie i swoje narażają, także to różnie bywa. A więc, gdy człowiek żyje w społeczności tego świata, jako normalny człowiek, niekoniecznie znający prawdę, czuje się skrępowany tymi zasadami, które w danej społeczności obowiązują. I nimi się kieruje w życiu. Im się podporządkowuje. Gdy jednak poznaje prawdę, Boga, to zasady prawdy, które pozna, są wyższe od zasad tego świata. Co robi z tymi zasadami tego świata? No oczywiście odrzuca je, bo przyjmuje coś wyższego. I to jest postęp. W tym wypadku robi, jest to dla niego korzyść. Przyjmuje wyższe ideały. Na przykład, żeby miłować nie tylko sąsiada, który go miłuje, ale także sąsiada, który go nie miłuje, który mu złorzeczy, bo prawda mu pokazała wyższy ideał. No i jest to dla niego postęp. Idzie w tym kierunku, coś korzysta, staje się podobny bardziej do Chrystusa, światło prawdy w nim dzięki temu zdrowemu oku zaczyna się rozwijać więcej, jest coraz lepszym człowiekiem, bliższy ideałowi Boga. Ale coś się w jego życiu staje z takiego czy innego powodu. Oczywiście on jest zawsze winien, prawda? Zaniedbuje te rzeczy i powoli zaczyna tracić to, co posiadał, co rozwijał przez pewien czas. Do czego taki człowiek wraca? Kiedy traci chęć podążania drogą poświęcenia, ideały boskie, które jakiś czas temu wyznawał, przestają na niego oddziaływać. On już nie czuje się im poddany. Już zaczyna postępować niezgodnie z tymi wyższymi ideałami, które przyjął. A co z tymi świeckimi ideałami, które kiedyś go jako członka społeczności ludzkiej także ograniczały i wyznaczały taką czy inną drogę? One na niego też już nie działają, bo on je odrzucił wtedy, kiedy przychodził do Boga i przyjmował wyższe ideały boskie. W miarę postępowania czasu taki człowiek zaczyna gwałcić nie tylko boskie zasady, te wyższe, które już na niego nie oddziałują, on nie czuje się nimi skrępowany, ale także gwałci te zasady, które kiedyś go krępowały jako normalnego człowieka. On teraz musi znowu, tak jak człowiek w tym ciemnym pokoju, do którego wrócił po pobycie w jasnym pokoju, pewien czas, ileś lat, to nie jest krótki okres czasu, w duchowym wymiarze te rzeczy trwają dłużej. Jak to kiedyś znowu brat Johnson napisał, że gwałcenie praw duchowych nie przynosi natychmiastowych skutków. Jeżeli ktoś wyskoczy z piątego piętra na ziemię, czyli pogwałci prawa fizyczne, grawitacji, ma natychmiast karę. Połamie się albo zabije, jak skoczy z piątego piętra, bo prawo grawitacji tak sprawi. Jak gwałcimy prawa duchowe, nie ma natychmiastowej kary, ale ona się zbiera i kumuluje i przychodzi jeszcze straszliwsza później. Więc no bo inaczej to działa, ale działa. I więc taki człowiek nie czuje się skrępowany ani boskimi, wyższymi zasadami, ani tymi świeckimi. Dopiero jak dłuższy czas, czyli ileś lat, pobędzie w tymże świecie, jako członek tego społeczności, być może pewne zasady świeckiej przyzwoitości ponownie zaczną na niego oddziaływać. Ale to wszystko po iluś tam latach, przez jakiś czas jego ciemność jest gorsza niż była ta poprzednia. Nie powstaje mu już nic takiemu komuś. Dlatego brat Johnson w tym komentarzu pisał i tak, i to na koniec cytuję raz jeszcze. Gdy serce traci to ten pociąg do grze prawdy, zaczyna miłować grzech, błąd, samolubstwo i światowość, taki ktoś nie może odnowić jego pokucie. Ciemność w nim jest wielka i nie kończy się. Jakaż to jest ciemność? Jest coraz większa i nie ma jej końca. I na tym temat o zdrowych i chorych oczach z Mateusza 6:22 kończę. Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się zgodnie z życzeniem małej siostrzyczki, zbudowani prostymi słowami. Starałem się mówić prostymi słowami i szczerymi słowami i odnieść jak największą korzyść duchową, czego życzę sam sobie i braterstwu i dziękuję za uwagę.